tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, 9 minut po godzinie 15, sobota, 19 dzień lipca, Adam Michalkiewicz. Przed mikrofonem program realizuje Ryszard Wojtowicz. Do 16 zapraszamy. Polak wrócił z kosmosu, w Gnieźnie zakończył się najdłuższy w ostatnich latach strajk pracowników, a na ulice wielkopolskich miast wyszli przeciwnicy przyjmowania migrantów. W programie w podsumowaniu tygodnia będziemy też mówić o piłkarzach Lecha, którzy zakończyli przerwę i wrócili do gry. Wszyscy chyba widzieliśmy, co wczoraj z tego wyszło, ale o tym na koniec. W podsumowaniu także o komunikatach w poznańskich autobusach, które w tym tygodniu zbulwersowały część pasażerów. To wszystko do 16.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski w studiu. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry.
I Michał Mijalski, Telewizja WTK, jest z nami dzisiaj zdalnie.
Dzień dobry, cześć.
Zaczniemy od wczorajszego marszu, ale także dzisiaj antyimigranckie protesty w innych wielkopolskich miastach. Posłuchajmy na początek, co wczoraj wieczorem działo się przed meczem Lecha z Krakowią. Na proteście był Szymon Majchrzak.
Główną ulicą prowadzącą na stadion przeszło ponad 500 kibiców Lecha i Krakowi, którzy manifestowali swój sprzeciw wobec imigrantów i polityki Donalda Tuska. Marsz zakończył się godzinę przed meczem. Kibice, którzy dotarli na stadion później, krytycznie odnosili się do haseł manifestujących.
Trzeba te dwie rzeczy, wydarzenie sportowe i politykę, rozdzielić.
Niepotrzebne napięcia. Nie popieram czegoś takiego.
No jako kibic nie powinienem się wypowiadać, bo raczej kibole to są anty. Ale ja wiem, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Polsce i są nam jako Polakom potrzebni.
Szymon Majchrzak, Radio Poznań.
Stop migracji, tu jest Polska. Takie hasło towarzyszyło manifestacji zorganizowanej dzisiaj przez środowiska prawicowe w Kaliszu. Protest w Kaliszu zgromadził około 250 osób, a sporą grupę stanowiło środowisko kaliskich kibiców. W Poznaniu dzisiaj także protest na placu Mickiewicza. Według szacunków policji około 200 osób było w tym miejscu, w Lesznie około 250. Panowie, czy te liczby dzisiaj 200, 250, wczoraj 600 osób, to dużo na takie protesty, Mikołaju?
To znaczy, uważam, że jeśli chodzi o hasła, które głoszą, to zawsze niebezpieczne i zawsze za dużo, wydawałoby się. Natomiast gdyby spojrzeć na to już tak na zimno, no to dzisiejsze około 200 osób to nie jest duża grupa, szczególnie, że było widać, jak to na placu Mickiewicza wygląda i że tam faktycznie nie ma szczególnie dużo ludzi. Wczorajsze 600, no pewnie już trochę więcej. Natomiast pamiętajmy, że wczoraj frekwencję nakręcał jednak mecz i to byli kibice, którzy i tak szli na stadion, więc po prostu kibice poszli razem. No i protestowali i tam uważałbym, że stąd ta wyższa frekwencja.
Chociaż oni się wcześniej gromadzili obok restauracji, więc tam raczej trzeba było celowo przyjść na początek.
No tak, wiedzieli, ale z drugiej strony i tak już byli, i tak mieli iść na stadion, więc jeżeli przy okazji mogli poprotestować, no to poszli razem. Natomiast dzisiaj w centrum Poznania, to już było trzeba faktycznie być zdeterminowanym i przyjść i chcieć akurat tylko i wyłącznie na to wydarzenie.
Czyli ten temat jednak tak nas nie emocjonuje, skoro 200 osób, 250... No to nie są jednak w półmilionowym mieście bardzo duże liczby.
Nie są, natomiast myślę, że emocjonuje, przy czym emocjonuje chyba mocno w sferze social mediów, bo zawsze sobie o tym myślę, o tych osobach, które chodzą w tych marszach, o tych osobach, które przychodzą na pikiety, że chciałbym dostać telefon takiej osoby na chwilę do ręki, nie po to, żeby tam grzebać czy inwigilować, tylko po prostu wejść i zobaczyć na Instagramie, na Facebooku, jakie treści im się wyświetlają. I co tam algorytmy im podpowiadają, bo wiadomo, że to pewnie będą takie filmiki, że Berlin płonie, Paryż płonie, a przez naszą granicę przedzierają się hordy nielegalnych migrantów, więc to jest kreowanie gdzieś tam zagrożenia, a sytuacja wygląda zupełnie inaczej, przy czym ci ludzie mogą też nie mieć świadomości, jak naprawdę wygląda.
Michale, pytanie o ten wczorajszy marsz przed meczem. To dobry czas i dobre miejsce na tego typu protesty?
Z racji mojego zainteresowania naukowego, czyli także kwestią polityzacji sportu, jest to pytanie interesujące, bo teoretycznie powinienem powiedzieć nie, to nie jest dobry czas. I tak jak ktoś u was w sądzie powiedział, że powinniśmy sport i politykę oddzielić, z drugiej strony kibice są obywatelami, więc jeżeli chcą zabrać głos w jakiejś sprawie i nie robią tego w trakcie samego wydarzenia sportowego, bo to też trzeba podkreślić, że marsz nie był jednak w ramach samego spotkania piłkarskiego, tylko w czasie wolnym przed tym meczem, no to tu już odpowiedź jest pewnie bardziej skomplikowana. Wracając jeszcze na moment do tych liczb, to faktycznie patrząc na bezwzględne liczby, one może nie robią wrażenia, ale też zwróćcie proszę uwagę, że tego typu wydarzenia odbywają się dzisiaj, ale także w ostatnich dniach, jednak w każdym mieście. I gdybyśmy już to trochę zaczęli sumować, co się dzieje w Krakowie, co się dzieje, nie wiem, we Wrocławiu, Gdańsku, Zielonej Górze, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, no to już jednak pokazuje, że jednak tym tematem obywatele żyją. Nie jest to może tak, że faktycznie pół narodu wyszło na ulicę, ale jednak jest to już też liczba zauważalna i głos, który należy jednak w jakiś sposób brać pod uwagę w takiej debacie publicznej. Ja mówię o tym chociażby dlatego, że aktualnie przebywam urodziny na południu, to znaczy na Górnym Śląsku. No i dzisiaj takie wydarzenie miało miejsce także właśnie w okolicach Rynku Katowickiego. I moi dziadkowie mi opowiadali, że faktycznie tam dzisiaj ludzi trochę przyszło i to też są wydarzenia, które odbywają się ponad kibicowskimi podziałami, bo to też jest coś, co zasługuje na uwagę, że na przykład w Krakowie ramię w ramię szli ze sobą kibice Hutnika Wieczystej, Krakowi trochę mniej Wisły. Dzisiaj na Górnym Śląsku razem szli kibice GKS-u Górnika, Ruchu Chorzów, więc to są zazwyczaj środowiska, które są przeciwko sobie, a tutaj jednak idą zjednoczone.
Czytałem też takie komentarze w internecie, że w polskich klubach gra wielu obcokrajowców z różnych krajów. W Lechu mamy przecież Irańczyka chociażby. To się da jakoś pogodzić, że przed meczem mówię nie migrantom, sprzeciwiam się przyjazdowi, a z drugiej strony zaraz dopinguję drużynę, w której takie osoby z innych krajów są wiodącymi piłkarzami?
Tu Kolejosz zrobił trochę psikusa w ogóle swoim kibicom, bo przecież niedługo przed tym marszem wczorajszym, niedługo przed wczorajszym meczem ogłosili wypoczęcie ze Slavii Praga Kenijczyka, więc myślę, że to też było podnoszone przez niektóre środowiska, że ciekawe, czy ci sami kibice, którzy lajkują albo dają serduszka pod informacją, że jest nowy zawodnik w Kolejorzu, pójdą za chwilę śpiewać właśnie, żeby Polska dla Polaków. I tu oczywiście znów można powiedzieć, że to ze sobą nie współgra. Z drugiej strony jednak, żeby też być uczciwym, to ci protestujący szli przeciwko nielegalnym migrantom. No jak zakładam, piłkarze, którzy grają w polskich klubach, mają pozwolenie na pobyt w Polsce i pozwolenie na pracę, więc teoretycznie te marsze w nich nie są wymierzone.
Mikołaju, politycy podgrzewają te tematy związane z protestami, z migrantami, z tym, co się dzieje na granicy?
Myślę, że podgrzewają, szczególnie politycy Konfederacji, czego mogliśmy się pewnie spodziewać. Tylko chciałem nawiązać do tego, że ten marsz wczorajszy na stadion i te pikiety dzisiejsze, one były wymierzone przeciwko nielegalnym imigrantom, tak, ale tam też przewijały się hasła, że legalnych imigrantów też te osoby, które protestują, nie chciałyby w Polsce. To już zostało zgeneralizowane do wszystkich tak naprawdę. I jeszcze tylko nawiązując do twojego pytania, czy piłkarze im nie przeszkadzają, no tak samo jak nie przeszkadzają im prawdopodobnie osoby, które obsługują ich w budce z kebabem, tak samo jak osoby, które dowożą im jedzenie, osoby, które pracują w Polsce, no myślę, że na nich też aż takiej uwagi nie zwracają, jest trudno powiedzieć, w kogo to jest tak naprawdę wymierzone i tutaj gdzie jest ta refleksja i czy ona w ogóle nadejdzie. Natomiast jeśli chodzi o polityków, to oczywiście no, nie pomagają w tym, żeby te nastroje tonować. Zarówno ci Konfederacji, którzy zorganizowali te wydarzenia, jak i politycy PiS-u, którzy wiadomo, że też te sytuacje wykorzystują. Ale no, jakby na to nie patrzeć, rządząca koalicja, no, Platforma Obywatelska także, ona także się jednoznacznie nie odcinała od tego wszystkiego, także nie wykonywała takich ruchów, kiedy na granicy pojawili się ci tak zwani rzekomi obrońcy granic. Tam też było trzeba długo czekać na to, żeby jakaś reakcja się pojawiła.
Chyba nie wiedzieli politycy koalicji rządzącej, co robić, jak się zachować w tej sytuacji.
Tak, byli dezorientowani, to było widać, no bo wiadomo, że wcześniej bazowali też trochę na tym, próbowali się uśmiechnąć do tych środowisk. To się nie udało, natomiast trudno potem znowu było wykonać kolejną woltę i nagle zacząć z tymi środowiskami walczyć, więc to im trochę czasu zajęło. No i całą tę sytuację rozpatrywałbym trochę jako porażkę państwa jako takiego, jako porażkę gdzieś tam służb, porażkę elit politycznych, no bo to są ruchy, które głoszą hasła niebezpieczne i takie, które jednak należałoby nie stosować cenzurę prewencyjną, ale no starać się trzymać w ryzach.
18 minut po godzinie 15. Zostawiamy ten temat za chwilę o strajku, końcu strajku w Gnieźnie.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Po 41 dniach protestów i pikiet załoga polsko-niemieckiej firmy Jeremias podpisała porozumienie z zarządem. W tej firmie pracuje około 400 osób, strajkowało ponad 70. Nerwowe negocjacje w tym tygodniu trwały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gnieźnie, a pośredniczyli w nich radni tego miasta. Posłuchajmy, jak relacjonował to Rafał Muniak.
Można powiedzieć, że kompromis jakiś wypracowaliśmy. No trochę długo to trwało i w sumie jesteśmy zadowoleni.
Mówi Marcin Piotrowski, szef zakładowej inicjatywy pracowniczej w Jeremiasie.
My uznajemy to jako sukces. Wynegocjowaliśmy tak, 400 zł do postawy plus te 300, co było w styczniu, czyli 700. Jedną płatną sobotę, druga wyjdzie na bufor i 20 minut przerwy, gdzie cały czas pracownicy mamy 15 minut, więc te 5 minut mamy nadzieję, że starczy spokojnie, żeby zjeść, wypić herbatę, ewentualnie zapalić papierosa.
Żadna osoba strajkująca nie poniesie żadnych konsekwencji odnośnie strajku.
Mariola Liczbińska z Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej.
Pierwszy raz w Jeremias większość sobót w miesiącu będzie płacona dobrowolna jako nadgodziny, a nie będzie wymuszana po prostu jako darmowa praca.
Bartosz Kurzyca z Centrali Inicjatywy Pracowniczej.
Więc to jest duży sukces. 700 zł łącznie, czyli 400 plus 300 też jest uważamy za godne porozumienie. To jest, przypominam, najdłuższy strajk teraz w historii Polski po transformacji ustrojowej. No, pracownicy pokazali, że warto walczyć, dlatego że przed strajkiem po prostu nie mogliśmy uzyskać takiego porozumienia. Mimo tego, że warunki finansowe firmy są w zasadzie podobne. Więc to pokazuje, że warto walczyć o swoje. Załoga w Gnieźnie wytyczyła drogę dla innych pracowników i w regionie, i w całej Polsce.
No myślę, że dla wszystkich dobrze.
Mówi Marcin Mróz, dyrektor zarządzający firmy Jeremias.
Najważniejsze, że przy udziale Rady Miasta udało się znaleźć tam wspólny dialog, wspólne porozumienie. To bardzo się cieszę, że udało się powołać forum pracownicze. Liczę na to, że to będzie taka platforma głosu pracowników, z którą będziemy mogli pracować i rozwiązywać bieżące problemy.
Zakład stać na takie podwyżki, jakich zażądali pracownicy?
Podwyżki troszeczkę zostały dane na kredyt. No, sytuacja na razie, jeżeli chodzi ogólnie o ekonomię europejską, no nie jest najlepsza. Czekamy, aż ten trend się odwróci.
Jak słyszymy, nie było łatwo to porozumienie. Mam wrażenie, że w tym miejscu trzeba chyba pochwalić radnych z Gniezna, bo oni jednak się w to włączyli. Nie musieli, przecież to nie jest ich obowiązek, nie jest to ich jakieś ustawowe zadanie i udało się jednak ten kompromis osiągnąć.
No tak, wydaje się, że faktycznie tego moglibyśmy oczekiwać od polityków, a już polityków lokalnych, szczególnie, że kiedy taki konflikt gdzieś tam się pojawia, no to, że oni wejdą w rolę mediatorów i postarają się ten konflikt pomóc rozwiązać. No więc tak, tutaj brawa, bo nie zawsze myślę, że mogliśmy na coś takiego czekać, nie zawsze mogliśmy się czegoś takiego spodziewać i nie zawsze tak w ten sposób to wyglądało.
Ten strajk pokazuje, że pracownicy mogą walczyć o swoje. 70 osób strajkowało, 400 osób pracuje w tej firmie, czyli jednak większość się nie przyłączyła.
Tak, ale z drugiej strony myślę, że dość poważny odsetek do takiego strajku się przyłączył, bo wiadomo, że strajkować to nie jest to łatwa rzecz, no bo tutaj trzeba faktycznie wystawia się człowiek na pierwszą linię strzału tak naprawdę. No i musi mieć w sobie też takiego trochę ducha walki do tego, żeby to podjąć. Więc wydaje mi się, że to jest dużo faktycznie i to też szczególnie pokazuje, że ta działalność związków zawodowych, szczególnie tych aktywnych, ona może mieć sens i faktycznie w tych dzisiejszych czasach także się takie organizacje mogą odnaleźć.
Michale, myślisz, że w tej chwili w tej firmie wszyscy wrócą do pracy i będzie jak dawniej, czy jednak jakiś podział w tej firmie będzie? Ci, co strajkowali, ci, co się nie przyłączyli, że to tak się nie da nagle zapomnieć?
Tu też ciekawe są te liczby, o których wspominacie, czyli że strajkowało 70 osób, bo pamiętam pierwsze doniesienia zaraz po wybuchu tego strajku, gdzie według komunikatów firmy jedynie 10% pracowników produkcyjnych było zaangażowanych w strajk. Z kolei związki zawodowe mówiły w tym samym czasie, że to jest 80% pracowników, więc mieliśmy taki podział jak zawsze przy liczeniu frekwencji na różnego rodzaju wydarzeniach, że jedne dane płyną z Urzędu Miasta, drugie z policji, trzecie od organizatorów. Tu było trochę tak samo. Co do tego, czy będą podziały? Myślę, że nie, dlatego że strajk zakończył się takim, a nie innym efektem. To znaczy, że w sumie wszyscy na tym zyskali tak naprawdę z tych pracowników. Zgaduję, że gdyby ten strajk nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i gdyby tam poszło na noże, no to te podziały i napięcia wewnątrz załogi pewnie byłyby jeszcze większe. Chociaż czy wszyscy wrócą do pracy, to też chyba nie do końca, no bo z tego, co nam udało się ustalić, to jeden przynajmniej z tych zwolnionych pracowników w trakcie protestu nie został przywrócony do pracy, chyba że macie jakieś inne informacje na ten temat.
To będziemy jeszcze sprawdzać. Pytanie jeszcze o przyjazd minister pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Ona przyjechała do Gniezna i odznaczyła tych, którzy strajkowali. Minister pracy, ona wcześniej stała ewidentnie po stronie pracowników, ale mam wrażenie, że firma sobie nic z tego nie robiła. Te odznaczenia to dobry pomysł, żeby teraz odznaczyć, czy jednak minister pracy powinna być aktywna wcześniej, być może wcześniej się włączyć bardziej w te negocjacje?
I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w ogóle politycy lewicy szeroko rozumianej jednak podczas tego protestu w jakiś sposób się udzielali. To tego też nie można przekreślać, że tak nie było. Adrian Zandberg też przecież zapowiadał swój przyjazd kolejnego dnia, tak?
Tak, kiedy doszło do podpisania umowy,
miał kolejnego dnia rano przyjechać. Ale też o proteście w Jeremiasie wypowiadała się właśnie minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale także przecież Magdalena Biejat jako wicemarszałek Senatu także przynajmniej po tym proteście podkreśliła, że to wielki sukces pracowników. Co tych odznaczeń, jest to na pewno ciekawa inicjatywa ze strony pani minister, bo też pokazująca jednak, że ze strony władzy jest przyzwolenie na to, żeby faktycznie pracownicy o swoje prawa walczyli. Więc pytanie, czy to faktycznie nie jest droga do tego, żeby w kolejnych zakładach pracy coś takiego miało miejsce.
Myślisz, Mikołaju, że teraz pracownicy innych firm będą zachęceni, jak patrzyli na to, co się działo w Gnieźnie?
Wydaje mi się, że nie bardziej niż do tej pory, ale też trzeba pamiętać, że to no nie jest to pierwszy udany strajk w tym roku, bo z tego co pamiętam na ławicy to chyba też się zakończył.
To nie był taki dokładnie strajk, ale tak faktycznie
spór zbiorowy, rozpoczęły się rozmowy i to też udało się rozwiązać ku zadowoleniu pracowników z tego co deklarowali. Więc wydaje mi się, że taka konkretna, jasna zachęta być może nie, bo te strajki faktycznie albo spory zbiorowe gdzieś tam się toczą. No natomiast no faktycznie jest to ciekawa inicjatywa, no jeżeli by spojrzeć na to, że dewizą tego odznaczenia jest pierwszy w działaniu, no to można powiedzieć, że te działania zostały podjęte, natomiast faktycznie no, inicjatywa jest interesująca.
Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była też w Poznaniu, gdzie mówiła o skróceniu czasu pracy. Posłuchajmy.
Krótszy czas pracy, po ponad 100 latach od wprowadzenia 8-godzinnego czasu pracy, po ponad 50 latach od wywalczenia wolnych sobót, jest krokiem w przyszłość, jest krokiem cywilizacyjnym.
Minister jako przykład wskazała poznańską spółdzielnię mieszkaniową imienia Hipolita Cegielskiego, zażądaną przez senatora lewicowego, lidera Unii Pracy, Waldemara Witkowskiego. Prezes tej spółdzielni w 2006 roku skrócił dzień pracy do 7 godzin.
Jak byłem w Urzędzie Wojewódzkim, przejechałem wiele tysięcy kilometrów, ale także często bywałem w innych krajach Unii Europejskiej i zauważyłem, że wszyscy pracują krócej. Czy Polacy są gorsi od Niemców, Francuzów, którzy pracują najkrócej? Nie.
To senator Waldemar Witkowski. I przyznam, że zaskoczyła mnie ta informacja, że okej, pracownikom wynagrodzenie nie spadło, ale okazało się, że oni musieli przejść na 7/8 etatu. To nie jest tak, że oni są w tej chwili na całym etacie, więc pytanie, no czy to nie jest jednak strata, nie pracują na cały etat.
Znaczy to podejrzewam, że w kontekście emerytury będzie miało swoje konsekwencje. Dlatego trochę się dziwiłem, że akurat takie miejsce zostało wybrane i że to było dość ryzykowne, żeby akurat przed spółdzielnią Waldemara Witkowskiego taką konferencję zorganizować, natomiast rozumiem, że faktycznie no, uznali, że tamten przykład jakiś się pojawił i faktycznie no, jest to zatrudnienie na 7/8, bo senator
też prawo nie pozwala inaczej,
to.
Żeby zrobić.
Tak, i właśnie tutaj było widać, że też wkroczyła pani minister i powiedziała, że poparła te tłumaczenia Waldemara Witkowskiego i powiedziała, że faktycznie obecne przepisy są takie, że pełny etat to 40 godzin tygodniowo, więc inaczej tych umów nie dałoby się zawrzeć, ale może pilotaż będzie przyczyną do tego, żeby tak uelastycznić odrobinę prawo. Też padła kwestia wynagrodzeń. Faktycznie Waldemar Witkowski zapowiadał i zarzekał się, że te wynagrodzenia są tak samo wysokie, jak gdyby to była praca na pełny etat. Padła nawet kwota 15 tysięcy złotych. Potem szybko powiedział, że 15 tysięcy brutto. Także
to dla jakiegoś konkretnego pracownika, tak?
Czy
to...
No, stało za nim kilkunastu pracowników i tak zwrócił się do nich dosyć zbiorowo, więc myślę, że albo tych kilkunastu tyle zarabia, albo jakoś ta liczba podana została... No, powiedział, że dokładnie nie pamięta, ale coś koło 15 tysięcy, więc no, jeśli tak by było, to naprawdę dosyć imponująco zabrzmiało.
Michale, myślisz, że jest już szansa, żeby skrócić ten nasz czas pracy z 8 do 7 godzin tak dziennie?
I to jest znów bardzo, bardzo złożony temat oczywiście, ale w ostatnim czasie na Uniwersytecie SWPS były prowadzone takie badania. Tam główną badaczką w tym zespole była profesor Katarzyna Januszkiewicz. No i oni według badań, które przeprowadzili w ostatnim czasie, 2/3 Polaków praktycznie chce uelastycznienia czasu pracy, przy czym co do tego, w jaki sposób to uelastycznienie ma nastąpić, to tutaj zdania są podzielone, no bo też pamiętajmy, że na przykład Donald Tusk z tego, co kojarzę, to on raczej skłaniał się ku temu, żeby skrócić po prostu i zachować 5 dni pracy w tygodniu, ale zamiast 8 godzin to 7 godzin, więc wyszłoby tam 35 godzin tygodniowo zamiast 40. Ministra Dziemianowicz-Bąk z kolei mówi o tym, żeby to były 4 dni w tygodniu pracy. A jeszcze jest trzecie alternatywne rozwiązanie, o które pani profesor z SWPS-u pytała ankietowanych, i na przykład wśród mężczyzn aż 19% opowiedziało się, żeby faktycznie były 4 dni w tygodniu, ale z możliwością wydłużenia czasu pracy do 10 godzin dziennie, tak żeby zachować te 40 godzin tygodniowo, czyli po prostu 4 razy 10 i kolejny dzień wolny. Więc myślę, że to rozwiązanie, w jaki sposób czas pracy skrócić, jest do wypracowania. Oczywiście z perspektywy nas jako pracowników najlepiej by było, żeby nie wydłużać czasu pracy, czyli 8 godzin dziennie, a dać nam trzeci dzień weekendu. Myślę, że każdy byłby zadowolony. Zresztą przecież poznańska firma, jedna ze znanych firm produkujących na przykład soki do wody, bo nie wiem, czy możemy wymieniać nazwę, już wprowadziła coś takiego, takie rozwiązanie, że w każdym miesiącu już jeden piątek jest wolny i oni stopniowo w ciągu bodaj półtora roku mają dojść do takiego poziomu, że każdy piątek w firmie będzie wolny, czyli faktycznie wtedy pracownicy będą pracowali tylko 4 dni w tygodniu.
Spodziewacie się, że z tego coś tak realnie wyjdzie, bo rusza program pilotażowy, ale czy to będzie tylko pilotaż i wszyscy o tym zapomną, czy jednak jest realnie szansa na zmianę w prawie i skrócenie czasu, Mikołaju?
Wydaje mi się, że ta zmiana musi nadejść. Po prostu mam nadzieję, że my już na przykład doświadczymy tego, że będziemy pracować w tym skróconym wymiarze.
A dziennikarze to myślę, że...
Znaczy wiadomo, że akurat w specyfice tej pracy, no, tej pracy godzinowo nie da się jakoś tak określić sposób. Ale mówię, my jako osoby w naszym wieku, że już faktycznie gdzieś tej zmiany doznają, bo wydaje się, że jest nieuchronna, że faktycznie rozwój technologii, zmiany też społeczne, one doprowadzą do tego, że ten czas pracy będzie musiał być skrócony, bo też nie będzie to wymagało tak długiej pracy jak obecnie. Natomiast też chciałem zauważyć, że to jest przyjemna dosyć odmiana, kiedy po tej całej walce politycznej, która się odbywa i tych wszystkich konferencjach, które są głównie nacechowane jakimś tam bieżącym sporem, ktoś przyjeżdża i przedstawia pomysły już takie dosyć konstruktywne i
czyli
stara
można się zgadzać albo nie zgadzać, ale jest konkretny
tak,
pomysł.
Tak, ale jest ta debata skierowana na jakieś konkretne tory i faktycznie coś zaczyna się dziać, coś się zmienia. A nie to, że cały czas kręcimy się wokół tych samych tematów i jakiejś takiej wojny między jedną partią czy drugą.
15.30 tu Radio Poznań.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Drugi Polak w historii powrócił z kosmosu. Kapsuła Dragon ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie fundowała na Pacyfiku obok południowego wybrzeża Kalifornii. Misja z udziałem polskiego astronauty trwała niecałe 3 tygodnie. W tym czasie członkowie załogi przeprowadzili liczne eksperymenty. I tutaj są właśnie wątki wielkopolskie. Co nam dał lot Polaka w kosmos? Na początek posłuchajmy relacji Krzysztofa Polasika.
Nie mam pojęcia. Ja nic nie mogę wymyślić. Co nam dało? Satysfakcję. Na przykład.
Dał nam wiedzę o tym, że Polacy też są w stanie dużo rzeczy zrobić na świecie i dla świata.
Zdecydowanie. U mnie w szkole, jak byłam w 6 klasie, był pan Hermaszewski. Też nam opowiadał o kosmosie, o wszystkim tamtego, ale to jeszcze były inne czasy, może teraz będzie lepiej z opowieściami.
Wydaje mi się, że się nic nie zmieni. Mnie to akurat nie interesuje w ogóle. Tyle osób przecież było w kosmosie ostatnio, jacyś tam celebryci, pseudo, typu żona Bezosa.
Katy Perry.
To jest nieistotne moim zdaniem w tej chwili.
W przeciwieństwie do żony miliardera i piosenkarki, polski astronauta w kosmosie nie był turystą, a pracownikiem, podkreśla wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki.
Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do zrealizowania w ciągu swojego pobytu w kosmosie 15 eksperymentów badań naukowych, które zostały zaproponowane przez różne polskie placówki badawcze.
Wśród nich transport drożdży wzbogaconych o gen odpowiedzialny za odporność niesporczaków, tłumaczy profesor Hanna Kmita z Wydziału Biologii UAM.
Muszą być do nas dostarczone. Jak będą dostarczone, zaczynamy eksperymenty. Robimy eksperymenty z tymi drożdżami, które wrócą, no i z tymi, które kontrolnie sobie wyhodujemy w laboratorium w normalnych warunkach ziemskich. Tu nas bardziej interesuje to, jak mikrograwitacja będzie na te drożdże oddziaływała. To jest taki bardzo prosty w zasadzie eksperyment, ale on może mieć takie poważne konsekwencje dla tego, o czym myślimy w tej chwili, czyli o podróżach kosmicznych.
Wzmocnione drożdże mogą w przyszłości otworzyć drogę do produkcji
produkcji paliwa i żywności w kosmosie.
Tutaj będzie początek dużej wiedzy, dużego zainteresowania młodych ludzi i mamy wszelkie ku temu szanse, żeby po prostu latać i korzystać z wiedzy pana Uznańskiego.
Sukces tej misji to jest zwrócenie uwagi na loty kosmiczne i na to, że one są praktycznie już w tej chwili bardzo osiągalne.
To znaczy, że wkrótce nie będą wymagane miliony na koncie lub status gwiazdy, ocenia astronom profesor Wojciech Dimitrow z Obserwatorium Astronomicznego UAM.
Nawet w skali całego świata można zaobserwować taki powrót do kosmosu. Czyli dzięki takim firmom jak SpaceX, które pokazały, że można transportować ładunki na orbitę niskim kosztem, rakietą Falcon 9. Do tego dochodzi też włączenie się innych państw, takich jak Chiny czy Indie. One mają ogromne sukcesy.
Wartość gospodarki kosmicznej na świecie w zeszłym roku wyniosła 600 miliardów dolarów. To 20 razy więcej niż światowe przychody ze sprzedaży muzyki.
Kosmos nie jest tylko nauka, ale też biznes. Każde euro zainwestowane w kosmos potem powraca w nowych technologiach, także to jest naprawdę potrzebne.
Teraz komentarze w studiu Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski. Zdalnie jest z nami Michał Mijalski, Telewizja WTK. Panowie, pytanie o ten aspekt naukowy, eksperymenty. Słyszeliśmy o tych drożdżach. To jest faktycznie coś ważnego dla nauki, czy tak trochę na siłę, żeby jakoś wytłumaczyć sens naukowy tego lotu? Jak to odbierasz, Mikołaju?
Wydaje mi się, że tam faktycznie były konkretne rzeczy do zbadania i konkretne eksperymenty do przeprowadzenia. Natomiast i część osób bez wątpienia tym żyła. I bez wątpienia to jest ważne wydarzenie historyczne i prawdopodobnie będzie o tym jakaś wzmianka w podręcznikach w przyszłości. Natomiast szkoda, że została według mnie niewykorzystana. Na pewno na etapie budowania przekazu i tego tak naprawdę po co ten lot się odbywa. Bo teraz może oczywiście to tłumaczymy i możemy pomyśleć, że to faktycznie są teraz tłumaczenia po czasie, żeby wyjaśnić, dlaczego ten Polak w kosmosie faktycznie tam był, no bo wiadomo też, że szły za tym dosyć duże pieniądze. Ale na etapie tego, jak tam był, to bardziej skupiliśmy się chyba na tym, że zawiózł ze sobą pierogi, że jedli pierogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I nikt tego chyba do końca nie zrozumiał, co też ma... Słyszeliśmy o tym przed chwilą w materiale, że ludzie faktycznie nie wiedzieli, po co ten lot był.
Czyli takiej trochę zbiorowej lekcji nam zabrakło przed tym lotem.
No, oczekiwałbym, że osoby, zarówno te, które są na przykład odpowiedzialne ze strony państwa za to, ale też dziennikarze, którzy się tym zajmują, spopularyzują trochę tę wiedzę i faktycznie stworzą na tyle ciekawy przekaz i na tyle ciekawe publikacje, żeby chcieć się tym zainteresować, bo to, że o tym wydarzeniu było głośno, to bez wątpienia. Przy czym no, trochę nie było wiadomo dlaczego, po co i co nam to da w przyszłości.
Michale, zgadzasz się z Mikołajem?
Zgadzam się też a propos tego twojego pytania i pierwszej części odpowiedzi Mikołaja, czyli czy te doświadczenia to jest coś, co ma faktycznie wartość naukową, czy to bardziej jest, żeby wytłumaczyć, że zapłaciliśmy sporo pieniędzy, żeby Polak sobie poleciał w kosmos, tak jak część przynajmniej środowiska politycznego to przedstawiała. Co do tych drożdży, my też rozmawialiśmy z naukowcami z Uniwersytetu Biologii UAM i oni tłumaczyli, że oni ten eksperyment w ogóle chcieli wykonać już kilkanaście miesięcy temu. Ubiegali się o środki w ramach grantów NCN-u, Narodowego Centrum Nauki, no ale to były na tyle wysokie kwoty, że uzyskać takie dofinansowanie po pierwsze nie było łatwo, właściwie to nie było możliwe. Po drugie też różne problemy logistyczne, bo no, wysłać coś w kosmos, jeżeli nie moglibyśmy dać tego człowiekowi, żeby to wysłał w kosmos, znowu generuje jakieś tam różne potrzeby logistyczne, ale także finansowe. Więc skoro nadarzyła się okazja, że wysyłamy Polaka w kosmos i można było zrobić obok tego jakiś eksperyment naukowy, to dlaczego nie? My jako Polska wydajemy tak mało na naukę, na robienie badań, że każda taka sytuacja, którą można wykorzystać, jeżeli ją wykorzystujemy, super. Mam nadzieję, że ten eksperyment teraz faktycznie zostanie szczegółowo kontynuowany, bo on się tak naprawdę dopiero zaczął, tak jak słyszeliśmy w waszym materiale. Teraz trzeba obserwować, teraz trzeba robić analizy, to wszystko opisać i jeżeli to wszystko się uda, no to Polska, w tym Poznań, między innymi Poznań, bo także Szczecin i Katowice, będą mogły się szczycić tym, że być może przyczynią się do tego, że będzie łatwiejsze skolonizowanie Marsa, bo tak naprawdę przecież to o to w tym chodzi, żeby móc wytwarzać z tych drożdży zarówno paliwo, jak i pożywienie tam w kosmosie, dzięki czemu podróż na Marsa będzie już zupełnie możliwa.
Z naszych informacji wynika też, że urzędnicy starają się, by Sławusz Uznański-Wiśniewski jesienią przyjechał do Poznania, poprowadził dużą lekcję fizyki dla uczniów, dla studentów. Warto teraz go wykorzystywać, żeby on jeździł, przekazywał też tę wiedzę, opowiadał?
No zdecydowanie, bo myślę, że od momentu, jak już poleciał, znalazł się w kosmosie, do tego jak wrócił, to stał się postacią gdzieś tam historyczną dla Polski, więc jeżeli możemy czerpać z tych doświadczeń, z tego, że taka osoba jest i może odwiedzić, czy to szkoły, czy porozmawiać na ten temat, jak tam było, po co tam była, co udało się osiągnąć, a co jeszcze przed nami, no to zawsze taki autorytet jest ciekawym gościem i jest osobą, której warto wysłuchać.
Zwłaszcza, że za 2 lata w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Astronautyczny, czyli też pewnie przyjedzie do nas na to wydarzenie. Dobrze, schodzimy na ziemię, bo musimy trochę przyspieszyć.
To był tydzień w Wielkopolsce.
I spoglądamy na ekrany w poznańskich autobusach. W poniedziałek mogli tam pasażerowie zobaczyć takie pytanie: czy wiesz, że dzisiaj jest dzień łapania za pupę? Cytat. MPK przeprosiło, radny Andrzej Prędkę już w tej sprawie napisał interpelację. Posłuchajmy krótkiego materiału dźwiękowego.
Raczej to nie jest ten pułap rzeczy, które mnie oburzają, ale tak, faktycznie jest to dość zadziwiające.
Dzień łapania za pupę. No okropne. No jak to? Nie wolno. No nie.
Nie oburza mnie.
Nie?
Nie.
Nie? Mnie oburza. No jak może taki dzień być? Po co? Po co?
Chociaż wie pan, są różne dni, bo są i dzień przytulania się do drzew, i dzień czekolady.
Ale
dzień
konkretnie chodzi o taki dzień.
No to tak, to jest nieładne.
To już pana oburza.
No, tak,
no
tak.
Czyli jednak małżonka tutaj naprowadziła pana na właściwą drogę.
Tak, na myślenie.
Agnieszka Smogulecka z MPK.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Zapewniamy, że nie ma naszej zgody na jakiekolwiek działania niezgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W pojazdach poznańskiego przewoźnika znajdują się ekrany należące do MPK, ale także dwóch operatorów zewnętrznych. W tym przypadku o emisji większości treści, w tym reklamowych, decyduje operator, a MPK ma zagwarantowany blok na informację pasażerską. Wspomniana niestosowna informacja ukazała się właśnie na ekranach jednego z operatorów, stąd nasz natychmiastowy kontakt z firmą i żądanie wyjaśnienia sprawy.
Radny Andrzej Prędkę.
Sporo osób mogło poczuć się dotkniętych. Takiego rodzaju treści należy przygotowywać z dużą ostrożnością i wrażliwością. Święto łapania za pupę, to nie jest to standard, do którego powinniśmy dążyć w komunikacji publicznej.
Radna Halina Owsianna.
To było nie na miejscu. Ja rozumiem też oburzenie niektórych mieszkańców.
Potrafię sobie wyobrazić uczucia młodych kobiet, które podróżując samemu komunikacją miejską, widząc ten komunikat, mogły się martwić, że może zaraz któryś z współpasażerów będzie chciał świętować to święto w taki sposób bardzo fizyczny. To nie jest miejsce do takich komunikatów. To widzą najmłodsi, ale przede wszystkim kobiety mogą się poczuć bardzo tym zagrożone.
Przyznam, że miałem w poniedziałek takie wahania, czy ten temat w cudzysłowie robić, czy nie robić, ale kiedy pojawiły się najpierw przeprosiny MPK, później interpelacja radnego, to jednak trzeba było robić, bo były już tutaj konkretne działania. Waszym zdaniem to sezon ogórkowy w pełni, czy jednak faktycznie skandal, że coś takiego w autobusach, w tramwajach się pojawiło, Mikołaju?
No zdecydowanie komunikat nie na miejscu, bo zgodzę się z tym, że nie wiemy, kto akurat tramwajem czy autobusem jedzie. No wiadomo, że jeżdżą praktycznie wszyscy, więc ktoś faktycznie mógłby się zainspirować akurat takim czy nie innym komunikatem. No to jest bardziej informacja taka, którą jeżeli ktoś bardzo chce i ma taką potrzebę, może sobie przesłać gdzieś w gronie znajomych, że oto mamy dzisiaj święto nietypowe, spójrzcie, ale u publicznego przewoźnika raczej nie oczekiwałbym, że akurat takie święta będą wspominane na ekranach, które wszyscy widzą.
Michale, ciebie to oburzyło?
Ja miałem, Adamie, dokładnie tak, jak ty mówiłeś przed momentem, czyli długo zastanawiałem się, czy faktycznie w ogóle jest temat, ale jak sobie zacząłem analizować i dokładnie przyszły mi na myśl te argumenty, które usłyszałem przed momentem z ust radnego Prędkiego, no to ja się z tym zgadzam. To znaczy teoretycznie to nie jest być może coś, co mnie oburza zero-jedynkowo, ale z drugiej strony autobusami jeżdżą też młodzi, osoby niepełnoletnie, w tym dzieci. Pytanie, czy chcemy, żeby dzieciaki takie komunikaty czytały, bo trafiają do mnie także argumenty, że jest to w jakiś sposób seksualizacja tych najmłodszych, a z drugiej strony coś, co mnie najbardziej przekonuje i o czym też rozmawiałem sobie z żoną, mówię, w momencie, kiedy ktoś chciałby świętować to święto, no skoro wyświetlają mi taki komunikat, to mogę podejść do współpasażera czy do współpasażerki i takie święto faktycznie celebrować. Pytanie, czy każdy ma na to ochotę, więc niebezpieczny komunikat. Jeżeli mogliśmy tego komunikatu nie dawać na ekran, a mogliśmy, to należało tego uniknąć. Też zastanawialiśmy się w redakcji, kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby akurat takie święto z kalendarza świąt nietypowych na ekran wypuścić. No i pytanie, czy nie odpowiada za to na przykład w jakiś sposób sztuczna inteligencja, na zasadzie, że firma, która obsługuje te ekrany, po prostu ma napisaną komendę, żeby automat szczytywał z kalendarza świąt nietypowych, co aktualnie jest najciekawszego, no i stwierdziła, że weźmie akurat to na tapet. No i szkoda, że tak się zdarzyło, ale faktycznie reakcja była natychmiastowa, przeprosiny ze strony MPK, oświadczenia ze strony tego operatora, ja nie natrafiłem na coś takiego, ale tak. MPK przeprosiło swoimi ustami, mówiąc, że operatorowi jest przykro. My jako WTK próbowaliśmy się skontaktować z tym operatorem kolejnego dnia, ale oni chyba świętowali kolejne święto, bo wtedy we wtorek był w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez telefonu. No i faktycznie telefonu nie odbierali. Fajny materiał Bartek Lis u nas zrobił, więc jak ktoś nie widział, to polecam.
Przyznam, że też dzwoniłem i też ode mnie kilka razy nie odebrano tego telefonu. Już rozumiem dlaczego, tak. Nie sprawdziłem, jakie jest święto w takim razie we wtorek. Pytanie jeszcze o tę reakcję MPK, bo MPK tak zareagowało dość stanowczo, ale wnioski na przyszłość, myślicie, że jakieś będą wyciągnięte? W tej chwili będzie tam przegląd tego, co się będzie ukazywało, czy ktoś z tego wyciągnie wnioski, czy jednak ta baza danych nadal będzie taka, jaka była i te święta i komunikaty będą?
Wiesz, generalnie jeżeli jest taki blok, jak czy wiesz, że dzisiaj jest takie, a takie święto, to to jest czasem ciekawe, bo właśnie moglibyśmy przeczytać, że dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego, a dzisiaj jest dzień czekolady, a dzisiaj jest, nie wiem, dzień klocków Lego i to nie są rzeczy, które bulwersują, a gdzieś tam można faktycznie się uśmiechnąć, można zaplanować popołudnie, bo jak stwierdzimy, że dzisiaj jest dzień klocków Lego, a mamy, nie wiem, dzieciaki albo sami lubimy klocki Lego układać, to mamy plany na popołudnie, więc ogólnie sam pomysł z takimi blokami to jest coś ciekawego. Tak samo nauka języka angielskiego, bo czasem można coś takiego w pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu zobaczyć, że uczą nas pojedynczych słówek. Fajnie, jak jedziemy, nie musimy się nudzić, możemy z tego ekranu korzystać, ale faktycznie pewnie jakiś przegląd by się przydał, taka, no nie chcę tego nazwać cenzura, bo to się źle kojarzy, ale taki przegląd prewencyjny na zasadzie, co się dzisiaj będzie pojawiało na ekranach, to nie powinno zająć dużo czasu, a może nas uchronić przed powtórką w przyszłości.
Myślisz, Mikołaju, że ktoś taki przegląd prewencyjny w MPK zrobi, bo to też nie pierwsza taka sytuacja. 2 czy 3 lata temu też tam były takie treści, już nie wchodząc w szczegóły, niezbyt odpowiednie.
Miejmy nadzieję, że albo w MPK, albo faktycznie u tego operatora tych ekranów taka refleksja nadejdzie. Wydaje mi się, że tak, bo za każdym, przynajmniej na jakiś czas, bo za każdym razem, kiedy gdzieś tam taka aferka, powiedzmy, że wybucha, no to uwaga się trochę koncentruje, trochę bardziej się przykłada do tego wagę, więc myślę, że taka nauka gdzieś tam z tego też wypłynie. A co cieszy, to wydaje się, że taka dosyć szybka reakcja, że faktycznie już nawet, no też społeczna, to pokazuje, że czasy się trochę zmieniają i faktycznie nie musieliśmy czekać na to, że to już się przez cały dzień wyświetlało, a dopiero następnego dnia ktoś wyszedł i przeprosił, tylko gdzieś tam po południu tego samego dnia ta reakcja już była, więc tutaj ktoś się wsłuchał w ten głos i faktycznie widzimy, że trochę tych zmian nadchodzi.
14 minut zostało do godziny 16, to na koniec jeszcze jeden temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Lech Poznań przegrał wczoraj u siebie z Krakowią 1-4 w pierwszym meczu w nowym sezonie Ekstraklasy. Wcześniej przegrał z Legią rywalizacja Superpuchar Polski. Michale, co się dzieje?
Myślę, że nic, co powinno zaskakiwać kibiców i wiem, że teraz wielu może być zaskoczonych tym, co ja mówię z kolei, ale gdybyśmy popatrzyli na sezony mistrzowskie Lecha Poznań i inaugurację kolejnych sezonów, to tu nigdy nie było dobrze, bo ostatnim razem było 0-2 ze Stalą Mielec, wcześniej było 1-2 z Pogonią Szczecin i dopiero po mistrzostwie w 2010 roku nie było porażki, ale był remis na inaugurację 1-1 z Widzewem, więc myślę, że wielu kibiców zdawało sobie sprawę, że ten początek może być różny. Z drugiej strony Lech w tym roku tak naprawdę, nawet gdyby kibice chcieli mocno zaatakować, nie wiem, dyrektora sportowego Tomasza Rzące, prezesów, właścicielów, no to w sumie nie mają za co tak naprawdę ich zaatakować, bo jak na Lecha to było niestandardowe okienko transferowe. Wszyscy tego Lecha wręcz chwalili, że to jest drużyna, która faktycznie zostały wydane pieniądze, co w Poznaniu nie jest taką oczywistością, ale przecież były ruchy transferowe za ponad 1 000 000 euro, jeden nawet w granicach 2 000 000 euro. Ci zawodnicy przyszli już na przełomie czerwca i lipca, niektórzy teraz w połowie lipca, więc to jest drużyna, która jest wzmocniona dość szybko. A paradoksalnie i tak to nie działa. I problemem nie są same wyniki, tylko problemem jest to, że Lech już końcówkę poprzedniego sezonu miał taką, że jak się na tę drużynę patrzyło, to trudno było zobaczyć w tym jakiś pomysł. To znaczy Lech nie ma wypracowanych żadnych schematów, przynajmniej w ofensywie. Tak naprawdę końcówka poprzedniego sezonu to były indywidualności, to były zrywy goli za Decha, Walemarka, bo przypominam sobie mecze i w Warszawie, i w Katowicach. Tam tak naprawdę indywidualności ratowały ten zespół i uratowały mistrzostwo. Teraz jest plaga kontuzji w zespole, no i tych indywidualności jest nieco mniej, a drużyna pomysłu dalej nie ma.
Mikołaju, oglądałeś wczoraj?
Oglądałem wczoraj, oglądałem też Super Puchar, no i chyba będę z taką myślą na razie, że do wtorku przynajmniej, że do 3 razy sztuka, bo faktycznie gdyby w zeszłym sezonie Lech skończył za Rakowem, to podejrzewam, że już dzisiaj byśmy bili na alarm po tych 2 pierwszych meczach. Natomiast trudno mi uwierzyć w to, że faktycznie ta końcówka poprzedniego sezonu nie wyglądała już pod kątem gry jakoś wspaniale, ale że zawodnicy, którzy no, grali ze sobą i wychodzą na mecz z Legią i tam tak naprawdę nic się nie układa, żadna akcja się nie klei, a podania są często nie w tempo, do tyłu, no dość niecelne po prostu, że ona zapomniała jak się gra, że zapomniała jak się gra ze sobą. Nie chciałbym uciekać w te tłumaczenia o ciężkich nogach, że treningi były faktycznie mocne i teraz zawodnicy to odczuwają w tych pierwszych meczach. No i po prostu spójrzmy na to, dajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało we wtorek.
We wtorek walka o Ligę Mistrzów, szanse Islandczykami mamy? Powinniśmy mieć.
Powinniśmy mieć, ale też no, ich ostatnie wyniki pokazywały na to, że na pewno, o ile powinniśmy mieć szansę i to jest gdzieś tam drużyna na pewno do przejścia, no to nie można jej zlekceważyć w tym wtorkowym meczu zdecydowanie. Szczególnie, że wyjazd na Islandię później i jak zawsze sztuczna murawa, czyli coroczna zmora polskich drużyn i rozmowa o tym, jak na ile ona przeszkadza i na ile inaczej się na niej gra niż u nas.
Jak myślisz, Michale, w tej chwili trener będzie motywował piłkarzy Lecha, co tam się będzie działo w szatni?
No, czy motywował? Myślę, że trener nie musi motywować zawodników, bo zawodnicy doskonale wiedzą, w jakim klubie grają i o co grają, więc mam nadzieję, że tutaj motywacji jako takiej nie brakuje. Co do tych ciężkich nóg, ja wiem, że czasem kibice drwią z tych tłumaczeń, ale z drugiej strony no, my oczekujemy jako kibice pewnie, że Lech rozegra w tym sezonie najlepiej powyżej 50 spotkań, bo to by oznaczało, że po pierwsze grają w Ekstraklasie, to oczywiste, po drugie jak najdłużej grają w Pucharze Polski, a po trzecie grają także długo w europejskich pucharach, więc nawet tych spotkań niech jest powyżej 60. No a kiedy dołożyć do tego przysłowiowego pieca? Jak nie teraz? To teraz jest ten okres przygotowawczy, kiedy trzeba wypracować siłę, kiedy trzeba wypracować wytrzymałość na cały sezon, więc być może ta świeżość wróci. Tu bardziej właśnie dla mnie sygnałem ostrzegawczym jest to, że pod koniec zeszłego sezonu to wyglądało podobnie, to znaczy wtedy być może też było zmęczenie już sezonem, a teraz jest zmęczenie przygotowaniami, ale mimo wszystko ja od takiego klubu jak Lech Poznań i od takich zawodników, którzy w Kolejorzu grają, oczekuję tego, że oni będą potrafili zrobić coś więcej, ale także drużynowo, a nie tylko indywidualnościami. Co do Islandczyków, po losowaniu nikt sobie nie wyobrażał, żeby Lech miał zakończyć na tym etapie już przygodę z kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. I myślę, że dalej nikt sobie tego nie wyobraża, chociaż faktycznie Islandczycy, gdy grali z mistrzem Albanii, no to u siebie wygrali 5-0. Co prawda w Albanii przegrali 0-1, no ale jednak to 5-0 gdzieś w uszach wybrzmiewa, więc dla Lech chyba dobrze, że ten pierwszy mecz jest grany w Poznaniu we wtorek, bo gdyby czekał nas teraz po tych 2 porażkach z rzędu, a właściwie po 3, bo jeszcze był mecz z Banikiem, gdzie też już grali Lechici sparing niemal pełnym składem, gdyby teraz jeszcze pojechać na Islandię i tam faktycznie grać na tej sztucznej murawie, to mogłoby być gorąco tu w Poznaniu, no Lech musi wygrać i to najlepiej tak, żeby na rewanż jechać już tylko jako po formalność, żeby postawić kropkę na końcu zdania, a nie żeby tam grać jeszcze o awans.
Mówi Michał Mijalski z telewizji WTK. Bardzo dziękuję, Michale, za udział w programie. Mam nadzieję, że za tydzień, kiedy tutaj się spotkamy z dziennikarzami, nie będziemy mówić o tym, co się wydarzyło we wtorek i jak do tego mogło dojść. No co prawda będzie jeszcze rewanż, no ale może lepiej, żebyśmy mieli nastroje lepsze. Bardzo dziękuję także Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski w studiu. Za 8 minut godzina 16, o 16 u nas najnowsze wiadomości. Ryszard Wojtowicz, Adam Michalkiewicz. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.